Dźwięk dzwoniącego w nocy telefonu jeszcze długo będzie do mnie wracał we snach. W pamięci na zawsze pozostanie czarna, nieprzespana noc i budzący się poranek. Inny od pozostałych, bo oto czas się zatrzymał, a ja muszę nauczyć się żyć od nowa. Bez bliskiej mi osoby, otoczona jej rzeczami.
Tutaj się otwiera taki zaczep. Nakręca się ten zegar. Tu chyba,
tu,
nie?
Tu, tak. Czyli mu się pani obróci.
Ale w tą stronę?
Tak.
To jest zegar, który zawsze wisiał u babci i ja się go w dzieciństwie trochę bałam, ale potem już czułam, że to jest taka nieodłączna część świata mojej babci, że on wybija godzinę.
I musimy w ruch wahadła wprowadzić.
Cała tajemnica polega na tym, że babcia niewiele zostawiła po sobie rzeczy. I te dwie rzeczy są absolutnie najważniejsze, ponieważ chusta to jest łącznik nie tylko pomiędzy mną a moją babcią, ale też jeszcze pomiędzy tymi czasami przedwojennymi i też jej rodziną, której ja już nie miałam okazji poznać, czyli swoją prababcią. A kwiatek ulotnością mnie ujmuje, bo ona go wychuchała, ona musiała go najpierw podlewać, musiała spowodować przede wszystkim, że ta zaszczepka się przyjmie, że on sobie zapuści korzenie.
Jest to mały damski zegarek z okrągłą tarczą, niewielką. Moja mama w ogóle była niziutka, miała też szczupłe ręce, podobnie jak ja, więc nie nosiła dużych zegarków. Ten zegarek ma brązowy pasek, który się już delikatnie zaczyna przecierać. I taką złotawą tarczę z numerami. I odmierza mój czas.
No ja mam dreszcze, jak słyszę to bicie, naprawdę, bo to jest totalnie jakbym była u babci.
Z Kasią Kotarską rozsiadamy się na dywanie i pochylamy nad starą dębową szufladą ze stołu prababci, gdzie ukryte są rodzinne skarby.
Brzytwa made in Germany, ale ostra nadal, niesamowite, no. Że piękna kość słoniowa rączka. To musi być dziadka taka stara. Osełka do ostrzenia brzytwy. Zapalniczka metalowa, nie działa. No i co? Żyletki, szpergały. Są dokumenty, są wszystkie wycinki z jakiegoś przyjmowania rent pieniędzy, wszystkie pocztówki, wszystkie wycinki bankowe. Tak naprawdę rzeczy, które nie mają żadnej wartości już i można by je wyrzucić. Jakoś czuję, że one są w tym krajobrazie całego życia częścią, że nie tylko te rzeczy, które można nazwać cennymi, na przykład książeczka do modlitwy, książeczka wojskowa, jakieś medale, odznaczenia, zdjęcia. Czuję, że dla całego obrazu ważne są też te, które są jakimiś świstkami, które my teraz pewnie na co dzień wyrzucamy, natomiast widzę, że oni je zbierali i że dla nich jakoś to było ważne, żeby mieć dowody na to, że się, nie wiem, istnieje, że się żyje i ja trochę czuję, że to są takie dowody na to, że to życie codzienne też się toczyło. Więc mam to wszystko, włożyłam to wszystko do jednej szuflady, wyciągnęłam tę szufladę ze stołu, przywiozłam ją do siebie do domu, no i czasem do niej zaglądam i różne rzeczy tam odkrywam, co chwilę nowe.
A tutaj też coś jest ciekawego.
To jest lusterko, którego przez całe życie używała moja prababcia. To było jej takie lusterko codzienne, gdzie ona zawsze zerkała, czy tam wszystko dobrze, pamiętam. Podaj mi lusterko. Nie widać już za bardzo mnie w nim, tylko jakieś takie kropeczki starości, taki szron, no swoisty dla takich starych luster. No ale jestem tam gdzieś w tym lustrze. No ciekawa byłam, czy jestem podobna do swoich prababci na przykład. Myślę, że to przez to, że mam potrzebę poznania siebie. Wierzę w linię rodową i wierzę, że to na mnie wpłynęło w jakiś sposób. Te rzeczy, które się wydarzyły, mają znaczenie. W ogóle wiedzę o tym i zainteresowanie tym przyniósł mój mąż, który mi opowiadał o Hellingerze i o tym, że tam jest ta linia rodowa. I ja sobie zaczęłam myśleć, że może rzeczywiście tak jest, że to, jaką jestem kobietą, to jest wypadkowa różnych historii rodzinnych, które znam lub nie znam. Szukam tych historii po to, żeby mieć poczucie, że jestem częścią czegoś większego. Nie chcę przeżyć swojego życia tak, że chodzę do pracy, coś jem i tyle. Tylko bardziej chciałabym zobaczyć się w jakiejś większej całości.
jak się umawiałam z tobą, to nie myślałam o tym, ale dzisiaj są urodziny mojej mamy. Tak wypadło.
O tym, że czas Marty Danielewicz od 14 lat odmierza zegarek jej mamy, Barbary, dowiedziałam się z jej wpisu na portalu społecznościowym.
Ten wpis umieściłam na swoim profilu w dzień rocznicy śmierci mojej mamy, 27 września. Staram się wtedy zawsze jakoś przywoływać jej pamięć. Wiadomo, dla mnie jest zawsze bliska. Może, nie wiem, nie mam takiej bardzo wielkiej potrzeby epatowania swoim życiem w internecie i opowiadania o wszystkim, co mi się wydarza, ale jakoś takie są momenty, kiedy coś takiego w człowieku jest, że chcę o tym powiedzieć. Każdy z nas kogoś stracił albo za kimś tęskni, więc wtedy miła jest taka sympatia i taki odzew, że no tak, rozumiemy to, rozumiemy, że tęsknisz, że kogoś ci brakuje, że szukasz jakichś sposobów, żeby tę postać przywołać. Więc to był dzień rocznicy mamy śmierci, ja wtedy sobie pomyślałam, no tak, mam ten zegarek, to jest mamy zegarek, on jest teraz mój i odmierza mój czas. Mnie z kolei poruszył krótki tekst poety irlandzkiego Seamusa Heaney, który napisał po śmierci swojego ojca, że teraz będzie mógł stawić czoło złej pogodzie lodowi na chodniku z laską swojego taty. I pomyślałam sobie, że rzeczywiście jakby te rzeczy, które należały do naszych bliskich, one nie muszą być opuszczone i nie muszą już definitywnie odejść do przeszłości razem z tymi osobami, które zresztą no, nie odchodzą nigdy całkiem do przeszłości, tylko są z nami w jakiś sposób, ale także te ich rzeczy mogą realnie nam jakoś tam pomagać, wspierać nas w naszym dalszym życiu. I pomyślałam sobie właśnie o tym zegarku mojej mamy. No zegarek to jest może też taka trochę specyficzna rzecz, no bo właśnie służy do odmierzaniu czasu, więc to jest też troszeczkę takie memento mori, no bo ten czas wiadomo, że płynie w jedną stronę i płynie dość nieubłaganie. Ale te rzeczy mogą nam odkryć nową więź z tymi naszymi bliskimi osobami. Że to nie jest tak, że one muszą być spakowane, odłożone, żeby na nie nie patrzeć, bo będą nam boleśnie kogoś przypominać, tylko że właśnie mogą teraz przejść na nasze użytkowanie i mieć swoje drugie życie razem z nami. Zresztą myślę, że kiedyś to było takie bardziej oczywiste. Kiedyś ludzie nie mieli aż tyle rzeczy, nie byli tak zamożni, nie wymieniali tych rzeczy tak często, więc te rzeczy w zupełnie normalny sposób potem służyły kolejnym pokoleniom.
Tutaj jest dom.
Tu ta winorośl, pod którą babcia siedziała, prababcia.
Tutaj siedziała dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz ta miotełka stoi, to siedziała ona. Widać tą ławeczkę, tutaj była linka na pranie. Tu jest winorośl i daszek, a tam jest numer, cały czas jest, można zajrzeć.
40. Kowalczyk.
To oni.
O!
Kośtorek.
Wie pani, co to jest kośtorek? Kośtorek to jest laska. W Krzczonowie mówi się na to kostur, kościur, kośtorek. Więc prababcia miała kośtorek. Wysoka, bo nie pamiętam już. Zawsze dla mnie była taka skurczona, zgarbiona i stara, ale on jest na taką osobę 1,70 m, żeby było wygodnie. Fajny, drewniany. Prababci, tutaj wisiał. I tutaj ma wisieć. Także tak wygląda dom. Też możemy wejść. On jest w bardzo słabym stanie, ale myślę, że ten też pokój babci i jakieś tam różne szpergały, które nagromadziłam, to mogłabym pokazać. Pewnie się te drzwi otwierają, bo tutaj jest klepisko i tam wyryły krety, ponieważ nikt w tym domu nie mieszkał i nie można było otworzyć, dopiero mój mąż musiał tą łopatą zebrać, więc się tak szura po tym klepisku. No i generalnie są też myszy, więc no musimy z nimi tutaj jakoś być. 2 lata temu, kiedy do niego weszłam, do tego domu, przed tym czasem to byłam tam może z 10 lat wcześniej, jak jeszcze żyła prababcia, a może 15. No i tak weszłam do tego domu po jej śmierci w sumie. I trochę byłam zaniepokojona i trochę się bałam nawet i przyznam, że omijałam dokładnie pokój prababci. No i też te skarby, które tam się okazały, że są, no bo prababcia je trzymała w swoim stole obok łóżka w szufladzie. I kiedyś tam weszłam i spadła figurka Maryi i się rozbiła. I ja poczułam, że to znaczy, że babcia nie chce, żebym tam była. No i poprosiłam mamę, żeby ze mną tam poszła i jakby pogadałyśmy z babcią, że ja się zajmę tym miejscem dobrze, żeby ona się nie stresowała. Na początku było mi trochę dziwnie, bo wydawało mi się, że grzebię komuś w szufladzie, że oglądam jakieś rzeczy, które nie są moje, że oglądam jakieś skrawki życia nie mojego i tylko zastanawiałam się, czym mogę to robić. Czy jakoś mam takie pozwolenie, no właśnie ta figurka, która spadła i się rozbiła, taka gliniana Maryjka, Pomyślałam, oj, babcia mi coś mówi. No i właśnie cały ten proces jakby takiego wchodzenia do tego miejsca, otwierania mnie i tego miejsca w ogóle. Czułam, że jest to jakaś część mojego dziedzictwa, jakaś część mojej rodziny, też nieznana mi do końca, ponieważ jak babcia zmarła, no to ja miałam tam naście lat, więc oczywiście pamiętałam ją, mówię babcia o niej, bo dla mnie ona była babcią, ponieważ ja nie znałam żadnej swojej babci. Mam taką trochę wyrwę w rodzinie, że jesteśmy my, w sensie ja, moje rodzeństwo, potem są rodzice, potem jest trochę przerwa, a potem są pradziadkowie i ja bardziej znałam swoich pradziadków. Było to związane z jakimiś traumami rodzinnymi, różnymi trudnymi bardzo wydarzeniami, wczesnymi śmierciami, no takimi sprawami, których się nie opowiada przy niedzielnych obiadach. No i tak docieramy do szuflady, czyli do tego, że otworzyłam w końcu ten stół, inny kredens, inne szuflady i zaczęłam buszować. Wejdźmy tutaj. Pokój prababci, tutaj stało łóżko, tutaj wisiał zegar, ten, który bimbał. To jest stół, z którego mam szufladę. Tutaj jest, widać, że wyciągnęłam. Jest jeszcze druga. Och, stopy świąteczne stare. Niesamowite. Takie stare, stare, stare.
Stare lampki,
lampki
na choinkę.
Takie szklane, wyglądające jak świeczki. Pamiętam, że ten stół stał na środku i zawsze wokół tego stołu się koncentrowało wszystko i tutaj się dzieliło płatkiem, były jakieś dania, jajeczko na Wielkanoc. Więc pamiętam, jak przyjeżdżaliśmy odwiedzać babci, śpiewaliśmy kolędy. Moja ostatnia wieczerza obraz wisiał tutaj, przy łóżku babci. Siadałyśmy tutaj na tej wersalce i opowiadała mi o tej ostatniej wieczerzy.
Zapytała mnie pani o to, czy to, kim teraz jestem, w jakiś sposób też związane jest z przedmiotami, które gdzieś w moim życiu też funkcjonują, więc tutaj mam coś, co nie jest przedmiotem osobistym, nie pochodzi z kolekcji rodzinnej, natomiast jest to ślad, bardzo już teraz mały, bo to jest właściwie skrawek papieru, książki prawdopodobnie, w języku jidysz, który sfrunął właściwie, można powiedzieć, z nieba, kiedy szłam pierwszy raz tutaj do Bramy Grodzkiej.
To niezwykła sytuacja, zwłaszcza w kontekście tego, że Viola Weyman pracuje od lat w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN.
Bardzo mnie fascynowały działania Bramy właśnie związane z pamięcią. Przychodziłam tutaj na różnego rodzaju spotkania, wystawy, też pracowałam jako wolontariuszka. Coś sfrunęło z jednej z kamienic. Ja to podniosłam i okazało się, że właśnie to jest fragment książki w języku jidysz i to jest na pewno jakiś ślad właśnie tych ludzi, którzy tutaj mieszkali jeszcze przed wojną. To jest zupełnie jakby dla mnie niesamowita historia, że w ogóle takie rzeczy gdzieś się przechowują, że one gdzieś po tylu latach tutaj w tych kamienicach gdzieś tkwią. Nie wiem, czy to jest coś, czym próbowano palić i po prostu gdzieś tam jakiś taki skrawek, bo to jest rzeczywiście przecież bardzo niewielkie i ten papier już właściwie trochę się rozpada w tym momencie w ręku. Czy to było coś, czym, nie wiem, gacono okna? No w każdym razie ten kawałek jakby przeszłości przywędrował do mnie. Nie chcę powiedzieć, że to jest może jakiś znak, ale nigdy później już nie natknęłam się na tego typu przedmiot, tego typu artefakt. Pracuję w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN w pracowni historii mówionej i moimi takimi codziennymi czynnościami to jest praca z historiami mówionymi, ze wspomnieniami osób, które były związane z Lublinem lub Lubelszczyzną. Sama nagrywam relacje, sama prowadzę takie rozmowy. To mnie zresztą w nich najbardziej interesuje. Przypominanie, przywoływanie czasów, tematów, miejsc, osób, których już nie ma. To jest taka dla mnie wielka rola historii mówionej. Bohaterami tych rozmów bardzo często są przedmioty. Przedmiot z przeszłości jest takim pomostem łączącym dwa światy. Przeszłość z teraźniejszością. Bardzo ważną kategorią przedmiotów są te, które są bardzo mocno związane z trudną historią naszego kraju, z tym, że właściwie większość osób, z którymi nagrywamy, z różnym natężeniem dotyka tematu wojny. Bardzo często to są przejmujące, tragiczne historie o bliskich, którzy zostali zamordowani i właśnie po których zostały tylko jakieś przedmioty albo czasami tylko jeden przedmiot.
mam wrażenie, że ta nasza historia rodzinna jest taka pourywana, że trochę się wie, trochę się nie wie, że to są takie strzępki. I dla mnie właśnie oglądanie tych rzeczy i oddawanie im czci jakiejś jest takim rodzajem trochę sklejania tych różnych historii, żeby się których odnaleźć, żeby móc się tak osadzić w ogóle w świecie. Gdzie ja mam to? Tu jest taka fajna teczka. To jest mój ukochany papier, czyli życiorys mojego dziadka. Pradziadka. Ciągle mówię dziadka, bo tak się przyjęło u mnie. Natomiast to... Ciekawa jestem, czy on to napisał. To jest tak pięknie wykaligrafowane. Przeczytam kawałek. Urodziłem się dnia 29 października 1909 roku w Kosarzewie, gminy Krzczonów, powiat Lublin. Do lat 9 byłem pod opieką rodziców, a w 9 roku życia zacząłem uczęszczać do szkoły powszechnej w Kosarzewie. W swoich młodych latach uczyłem się pilnie, ukończyłem 5 klas szkoły powszechnej. Po skończonej szkole zacząłem pomagać ojcu na roli. W 21 roku życia zostałem powołany do służby wojskowej dnia 3 marca 1932 roku w drugim pułku artylerii, tak jest napisane, ciężkiej w Chełmie przez samo H, śmieszne. Po przejściu ćwiczeń rekruckich wstąpiłem do szkoły podoficerskiej w drugim pułku artylerii ciężkiej w Chełmie w dniu 1 października 1932 roku. W szkole przebywałem do marca 1933 roku. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej wstąpiłem na kurs sanitarny do okręgowego szpitala w Chełmie. Z wojska zwolniony zostałem 9 września 1933 roku. Powróciwszy do domu, zająłem się pracą na roli. W roku 1937 powołany zostałem na 6-tygodniowe ćwiczenia. Po powrocie z ćwiczeń zamieszkałem we wsi Krzczonów, powiat lubelski, gdzie zamieszkuję do obecnej chwili. W roku 1939 zostałem zmobilizowany na wojnę, gdzie byłem do listopada 1939 roku. Po powrocie z wojny zająłem się pracą na roli. W roku 1944 znów zostałem zmobilizowany na wojnę i przydzielony do polowego szpitala 7 dywizji w Olszewnicy. Ze szpitalem wyjeżdżałem do miasta Krzyża. 21 stycznia 1945 roku wysłany zostałem na pierwszą linię bojową jako starszy sanitariusz, gdzie przechodząc boje zostałem zdemobilizowany dnia 20 listopada 1945 roku. Po powrocie z wojny zająłem się pracą na roli i pracuję do obecnej chwili. Stanisław Kowalczyk. Dowiedziałam się dzięki temu w ogóle czegoś o jego życiu. Niesamowite. Przepięknie to jest napisane w ogóle. Taka kaligrafia piękna z tymi zawijasami. Właśnie ta artyleria.
Zawsze rozpoznaję pismo osób, które są dla mnie bliskie i jak znajdę gdzieś przypadkiem kartkę napisaną ręką mojej mamy, to tak samo się potrafię na chwilę zatrzymać i pomyśleć o niej. To jest tak, jakbym ją zobaczyła, jakbym słyszała jej głos mówiący, a ten zegarek to jest właśnie trochę jak takie delikatne dotknięcie. Może to jest trochę sentymentalne, ale tak na co dzień potrzeba takich łączników, czegoś, co wiąże z tą osobą. A ten zegarek nosi się na ręce. To jest taki trochę jak taki mały uścisk, powiedzmy. Takie delikatne złapanie za rękę. Mama pracowała całe swoje życie w jednym miejscu, które zmieniało nazwę, ponieważ był to Dom Kultury. A ponieważ moje miasto zmieniało swój status, więc ten Dom Kultury też był raz wojewódzki, raz był regionalny, raz jeszcze jakiś tam inny, ale generalnie mama po szkole średniej trafiła akurat do tej pracy, w międzyczasie robiła studia, ale już pracując i pracowała tam aż do końca kariery, czyli do przejścia na emeryturę. Więc było to takie dosyć barwne środowisko, no bo wiadomo, jak to w domach kultury, tu jakiś rzeźbiarz, tu plastyk, tu twórca ludowy, tutaj jacyś lalkarze. Pamiętam, że z moją siostrą miałyśmy tam mnóstwo wujków i cioć, to było świetne, oni gdzieś nas przechowywali po różnych tam pracowniach, pokazywali nam, czym się zajmują. Mama tam bardzo różne rzeczy robiła w tym domu kultury, różne rzeczy animowała, przygotowywała, prowadziła jakieś tam imprezy. Była bardzo ciepłą, dobrą osobą i było to także widać na jej pogrzebie, gdzie przyszli ludzie z różnych okresów jej życia i było ich dużo. To świadczy o tym, że potrafiła być z ludźmi i gromadzić wokół siebie te osoby. No, dla mnie była przede wszystkim mamą, więc wiadomo, taką osobą, która zapewnia bezpieczeństwo, do której się wraca. No, ja wyjechałam na studia daleko, bo od mojego rodzinnego miasta do Lublina jest 300 kilometrów, więc to była w sumie wielka wyprawa. W tym kierunku też rzadko kto jeździł akurat z moich stron studiować, taka trochę fantazja. No więc potem się wracało zawsze do domu, wracało się, żeby się w końcu najeść, dobrze, żeby potem zabrać jakieś weki. Mama tego zawsze mnóstwo przygotowywała. Ale no właśnie, no dom i mama tam, to była zawsze taka przystań, gdzie się przyjeżdżało zregenerować, odpocząć, właśnie najeść. Nie trzeba było się tam troszczyć o nic. Dobre miejsce, takie spokojne, dobre miejsce.
Wpływ na to, co robię, miały opowieści moich bliskich, a konkretnie mojej babci Karoliny, która, ja myślę, że jak większość starszych ludzi, opowiadała po prostu o przeszłości. To jest chyba takie dosyć naturalne, że kiedy kończymy 70-80 lat, te wspomnienia, nasze dzieciństwo gdzieś zaczyna bardzo mocno do nas wracać. Ja pamiętam jej opowieści o jej młodości i świecie żydowskim, który został później w czasie wojny zupełnie zgładzony. I wtedy już jako nastolatka, czy jako mała dziewczynka miałam wrażenie, że ten świat, w którym moja babcia żyła i który był dla niej światem takim normalnym, bezpiecznym, po prostu się skończył. Ja to bardzo mocno czułam w jej opowieściach. Wielu jej znajomych po prostu zginęło i ta miejscowość, w której ona mieszkała, w której się wychowywała, zupełnie opustoszała z dnia na dzień. Wiem, że ona się nigdy z tym do końca swojego życia nie mogła pogodzić.
Tu mam takie podanie. Dziadka Kowalczyk Stanisław, syn Józefa, zamieszkały w Krzczonowie do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bychawie za pośrednictwem Prezydium Powiatowej Rady w Krzczonowie. Uprzejmie proszę o umorzenie mi zaległości podatku gruntowego za 1970 rok. Podanie swoje motywuje tym, że na wiosnę 70 roku padł mi koń. W parę miesięcy później padła mi krowa, jak również postawiłem stodołę, gdzie nie miałem gdzie trzymać zboża, na którą to pobrałem 40 tysięcy złotych. Nadmieniam, że zmarła mi córka, jedyna pomoc w moim gospodarstwie. Koni, krowa padły, postawił stodołę, na którą wziął 40 tysięcy złotych pożyczki i zmarła mu córka, jedyna pomoc w gospodarstwie, więc to no, trudny rok musiał być.
Coś się wydarzyło?
Tak, mama mojej mamy zmarła, jak moja mama miała kilka miesięcy i moją mamę wychowywała właśnie prababcia i pradziadek. Tato mojej mamy się ożenił drugi raz i mieszkał dosyć niedaleko. A mama dosyć szybko wyszła z tego domu, bo chyba w wieku tam 16 lat wyjechała do szkoły w Lublinie i już potem poznamy jego tatę. No i wrócili na chwilkę, no i też moja prababcia tam trzymała w garści wszystko. Była głową rodziny i ona decydowała o wszystkim. No ciekawe w ogóle jest ten wątek, jak to było, że ona zaczęła wychowywać moją mamę, bo moja mama miała ojca. Myślę, że też w latach 70. to nie było naturalne, że jak umiera kobieta, to mąż się zajmuje, czy ojciec się zajmuje dzieckiem. Ale ciekawe dla mnie jest to, i nie wiem tego, i moja mama też tego nie wie, no bo miała wtedy kilka miesięcy. Potem nie rozmawiała o tym z babcią, ale ciekawe jest to, czy to jest tak, że to babcia nie chciała jej oddać na przykład, bo powiedziała, hej, jest córką mojej córki, więc ja ją będę wychowywać. Czy to jest tak, że dziadek nie czuł się na siłach i powiedział, okej. Wiem tylko tyle, bo takie sformułowanie krąży w mojej rodzinie, że dziadkowi trzeba było nową żonę, szybko się tam zorganizowało, żeby się nie zapadł, tylko tak szybko go trzeba było spionizować po śmierci tej pierwszej żony. Więc wiem, że ta moja narracja jest pourywana, ale byłam na takim warsztacie w Galerii Labirynt, prowadziła Paulina Mazurek, bardzo fajna artystka. Był o tym, żeby skomunikować się z kobietami ze swoich rodów i żeby je poznać. I ja pomyślałam, no wspaniały to jest warsztat dla mnie, bo ja potrzebuję poznać kobiety ze swojego rodu. Tam trzeba było przynieść zdjęcia różnych kobiet i opowiadało się różne historie o tych kobietach. Dla mnie to było niesamowite doświadczenie, bo na przykład pracowało się w parach i pokazywało się innej dziewczynie zdjęcie i ona na przykład opisywała tę osobę. I ja pokazałam zdjęcie swojej babci, które wisi tam, musimy tam przejść, żeby je zobaczyć.
Dobrze.
Tutaj na ścianie wisi. Nad moim łóżkiem, zaraz nad moją głową, jak śpię. To jest ta babcia, która zmarła po urodzinach mojej mamy, mama mojej mamy. Właśnie pracując w parze z dziewczyną, pokazałam to zdjęcie i ona powiedziała, jaka jest moc w tym zdjęciu, jaka siła, jaka elegancja, jakiś taki rodzaj uporu w tej twarzy, jest taka po prostu, no moc kobieca. I ty jesteś podobna. I dla mnie to było tak niesamowite przeżycie, taki rodzaj właśnie połączenia, że, no, że jestem częścią jakiejś linii po prostu.
pierwsze miesiące były takie bardzo trudne, no bo to gwałtowna zmiana sytuacji, zamknięcie jednej rzeczywistości, wejście w drugą. I trzeba się było przyzwyczaić, no, że na przykład stawiamy 3 nakrycia do stołu, a nie 4. Ja, bo przecież nas jest 4. No nie, nas jest 3. My i tata. Albo w wakacje po mamy śmierci wybraliśmy się z tatą w taką podróż w stronę, gdzie mieszka rodzina taty, i odwiedziliśmy jego kuzynów, z którymi on też bardzo dawno nie miał kontaktu. To była bardzo fajna podróż, tam jeździliśmy przez tydzień może, zatrzymywaliśmy się w różnych miejscach. Też chyba nam było potrzebne, żeby pobyć ze sobą w tej nowej sytuacji. I pamiętam, że jak przyjechaliśmy do jakiegoś hotelu, to pierwszą moją myślą było, zadzwonimy do mamy i powiemy jej, jak tu jest fajnie, a potem... No, nie zadzwonimy. Więc jakby przestawienie się z tych swoich nawyków, no że tego już nie można, to było trudne w tamtym okresie. Pod tym względem teraz jest łatwiej, nauczyliśmy się jakby żyć. Zresztą mój tata ożenił się powtórnie, co zresztą było w pełni akceptowane przeze mnie, moją siostrę, i uważam, że to był świetny pomysł i jakby dla niego bardzo dobry. No ale ten pierwszy okres na pewno i dla niego był trudny. My wróciłyśmy z moją siostrą do Lublina, tata został sam w mieszkaniu, które było jeszcze ich mieszkaniem, otoczony rzeczami, które absurdalnie mają większą trwałość istnienia niż ta osoba, która je zgromadziła i wśród nich żyła.
Chusta to jest łącznik nie tylko pomiędzy mną a moją babcią, ale też jeszcze pomiędzy tymi czasami przedwojennymi i też jej rodziną, której ja już nie miałam okazji poznać. Czarna chusta jedwabna, która jest bardzo delikatnie tkana, właściwie wygląda jak koronka. Babcia często gładziła tą chustę. To był przedmiot, który był ważny i właśnie ona mówiła, że jakby to jest coś, co przypomina jej młodość dosyć szczęśliwą. To był taki przedmiot, który pozostał, który pamiętał też jej rodzeństwo, moją prababcię i ten świat zupełnie zaprzeszły, ale myślę, że wtedy jeszcze sobie nie zdawałam sprawy ze znaczenia tego rodzaju artefaktu. Natomiast to znaczenie poczułam w momencie, kiedy moja babcia już odeszła i pozostał po niej kwiatek, który ja pielęgnuję do dzisiaj. To jest fikus. Dzisiaj ma już prawie 1,80 m i rośnie mniej więcej od, myślę, 1987 roku. Wtedy babcia przyniosła kawałek zaszczepki od swojej siostry, zasadziła go i teraz już jest właściwie, tak można powiedzieć, takim okazałym drzewem. I ta ulotność rośliny, to znaczy to, że musimy się koniecznie nią zajmować, że ona sama sobie bez nas nie da rady, jest też tym czymś, co jest w moim odczuciu bardzo ważne. I jest jeszcze jedna rzecz, która jest taką rzeczą trochę symboliczną, mianowicie roślina, czyli też korzenie, czyli nasze rodzinne korzenie. To jest jakby taka trochę analogia, że ten fikus sobie rośnie, korzenie się wzmacniają i wzmacnia się też pamięć o bliskiej mi osobie. Ten moment, kiedy ja sobie wycieram liście, kiedy go podlewam, kiedy go czasami przesadzam, to chyba nigdy się nie zdarza, żebym w myślach nie przywołała postaci swojej babci, która mnie uwrażliwiła na przeszłość. To, co mija, jest warte zapisywania, to jest warte zapamiętywania, żeby to, co minęło, nie przepadło. I że ważne jest to, co jest zapisane w naszej pamięci.
W pewnym momencie bałam się, że na przykład będę zapominać twarz, że będę zapominać głos, ale tak nie jest. Ona jest nadal obecna gdzieś tam w innym wymiarze, no w takim wymiarze, do którego nie masz dostępu fizycznie, ale to zdecydowanie nie jest osoba z przeszłości. Ja nie wiem, czy tak do końca się pogodziłam z tą śmiercią. Znaczy oczywiście... przyjmuję to, ale gdzieś tam jest we mnie taka tęsknota za mamą, że wydaje mi się, że właśnie dlatego nie do końca ten fakt jest we mnie taki oswojony. Ta rzecz akurat moja jest może właśnie bardziej symboliczna, ale jest dla mnie ważna. Ważny jest dla mnie ten zegarek, chociaż może nie jest jakiś specjalnie piękny, nie do wszystkiego mi pasuje, ale lubię go i kiedy na niego patrzę, myślę o mamie. Mimo wszystko jest to takie wspierające. To jest taki trochę jak taki mały uścisk, delikatne złapanie za rękę.